Dzień dobry, z Taipei pozdrawia Rysiek Zalski. Dzisiaj będzie kilka luźniejszych wątków. Mówiłem wcześniej kilkakrotnie o nielegalnych chińskich komisariatach w Europie i w Stanach. Otóż sprawa ma co tydzień dopisywany kolejny rozdział. Dzisiaj powiemy o historii Chińczyka z Holandii, który był prześladowany przez chińskie władze i jest. Za posty krytykujące władze za konflikt na granicy chińsko-hinduskiej, a potem za popieranie protestów w Hongkongu w 2019 roku. Robił to z zagranicy, z Holandii, a mimo wszystko chińskie władze zaczęły go ścigać. Otóż okazało się, że pewnego dnia po wstępnych groźbach pod jego domem w Holandii pojawił się mężczyzna z nożem. Przerażony Chińczyk, on w tej chwili ma 20 lat, poszedł na komisariat i tam przekazywał sprawę holenderskiej policji, kiedy zadzwonił ów człowiek z kolejnymi groźbami, na co Chińczyk powiedział mu, że jest na policji, a ten prześladowca powiedział, nie ma problemu, da mi policję. Przedstawił się policjantom holenderskim, przesłał im swoje dane i co powiedział, że nic nie są mu w stanie zrobić i co najlepsze, przesłał im swój dyplomatyczny paszport, to znaczy kopię czy zdjęcie. W tej chwili sprawa nabrała oficjalnego biegu i holenderskie władze dochodzą, co tak naprawdę, o co w tym chodzi. W tej sytuacji należy przypomnieć niedawną historię z pobiciem pod chińskim konsulatem w Manchesterze, kiedy przepytywany w wywiadzie po zajściu chiński konsul mówił, że nie ma problemu, że bardzo dobrze, że wytargał tego Hongkończyka za włosy, bo mu się należało, bo obraził jego kraj, bo obraził jego przywódcę i tak dalej. Powtórzę tutaj pewną rzecz, bo już mówiłem o tym przy okazji właśnie omawiania tych komisariatów, że dane o tworzeniu tych stacji policyjnych są często w Chinach oficjalnie podawane przez władze miejskie czy komunalne, są ogłaszane w internecie. Kryją się z nimi natomiast władze chińskie za granicą. Można znaleźć zdjęcia i nagrania, gdzie ci policjanci czy ci pracownicy, nie wiem, ubecy, trudno powiedzieć, jak ich nazwać, są, no, oficjalnie się prezentują i można oglądać, jak się przygotowują do tej pracy za granicą. I tak na przykład miesiąc temu w New York Post okazał się artykuł, który opisywał kwestię właśnie takiego komisariatu chińskiego. Miesiąc temu. Chodziło o budynek nabyty ze składek Chińczyków na rzecz właśnie komisariatu. Otóż Chińczycy złożyli się na sumę ponad miliona dolarów, żeby nabyć nieruchomość. Obecnie są przerażeni, bo IRS, czyli tamtejszy urząd podatkowy, zaczął dochodzenia w sprawie tych darczyńców, którzy złożyli się na ten milion dolarów. Ponieważ niejednokrotnie okazało się, przekazywali i po kilkadziesiąt tysięcy dolarów na ten cel. A to dlatego wszystko, ponieważ organizacja ta otrzymała na swoje cele od władz amerykańskich zwolnienie od podatku. Jednak nie wywiązywała się z obowiązku składania orzeczenia podatkowego, mało tego, nabyła za milion dolarów nieruchomość. I dlatego IRS ma pytania do darczyńców. Mało tego, organizacja straciła zwolnienie z podatku. Także sprawy te są gdzieś powoli i w Europie, i w Stanach Zjednoczonych nagłaśniane. Na przykład sprawą komisariatów zajęli się w Stanach Zjednoczonych także kongresmeni, którzy wymagają od amerykańskich władz wyjaśnienia tej kwestii. Wróćmy jednak na chwilę do holenderskiego Wanga, bo tak jest jego nazwisko. Otóż sprawa miała dalszy bieg. Mianowicie rozmawiał z lokalną policją i policjant powiedział mu nagranie w sieci, że najbezpieczniejszy będzie w więzieniu, bo tam go Chińczycy nie dosięgną. Kolejny rozdział jest taki, że dwa tygodnie temu osoba podająca się znowu za chińskiego policjanta skontaktowała się ponownie z Wangiem. Tym razem jednak on umówił się w kawiarni z tą osobą. Wszystko zostało nagrane, a także aresztowanie go przez holenderską policję, bo właśnie to zrobił Wang. Czyli poprosił w końcu ostatecznie policję o ingerencję i osoba ta została aresztowana. Czyli wskazówka jest taka, żeby w takich sytuacjach po prostu kierować sprawę do lokalnych władz, bo tak jest najlepiej i najbezpieczniej i wszystko nagłaśniać. Otóż w Stanach ciąg dalszy podobnej sytuacji. Mianowicie szef FBI Christopher Wray poinformował w zeszłym tygodniu, w czwartek na konferencji o dochodzeniu w sprawie właśnie takiej stacji policyjnej w Nowym Jorku. Otóż owe placówki wynajmują prywatnych amerykańskich detektywów, którzy szukają po kraju dla nich Chińczyków. Z kolei sekretarz Homeland Security poinformował, o podkładaniu przez chińskie władze urządzeń podsłuchujących w samochodach Amerykanów. Zrozumiałe, że amerykańskie władze są wściekłe i w pewnym sensie bezsilne, bo mówią, że nie spotkali się nigdy z takim no, wręcz bezczelnym i siłowym podejściem do sprawy. Jeszcze jedna kwestia, mianowicie podczas ostatniego szczytu w Bali bardzo popularne było wideo, w którym przewodniczący Xi, trudno powiedzieć, no był w rozmowie z premierem Trudeau i tutaj właśnie zdania były podzielone. Część mówiła, że Trudeau się wybronił w tej rozmowie, część, że nie, że Xi go zdominował. Jestem tego drugiego zdania ze szkoły otwockiej. Uważam, że Xi w pełni zdominował premiera Trudeau. Chodziło o to, że panowie odbyli wcześniej rozmowy, które Trudeau przekazał treść ich prasie. No i Xi mu wypominał, że tak się nie powinno robić. No i uważam, że potraktował go tak trochę bez szacunku. O co chodzi? Wcześniej panowie też już mieli na pięku. Mianowicie w tym roku zaistniał w Kanadzie spór związany z raportem kanadyjskich służb wywiadowczych z początku roku, ostrzegających premiera przed działalnością skierowaną przez Chińczyków wobec 11 kandydatów w wyborach w roku 2019. Chodziło o działalność finansowania 11 kandydatów federalnych właśnie w tych wyborach 3 lata temu. Justin Trudeau wszystkiemu zaprzeczył, powiedział, że nic o tym nie wie. Także w tej sprawie, w tej chwili kanadyjskie władze prowadzą dochodzenia w sprawie nielegalnych, to znaczy nie tylko w tej sprawie, ale także w sprawie właśnie nielegalnych chińskich komend policji w Toronto. I mój komentarz do tego jest taki, że no niestety chińskie władze korzystają z tego, że praktycznie nie spotykają się z żadnym oporem. Mogą robić co chcą, dokładnie tyle, na ile im zachodnie władze czy służby pozwalają, czyli praktycznie na wszystko. To jest wszystko zazwyczaj reakcja. Tu nie ma jakiegoś takiego wyjścia naprzeciw, działania naprzód, tylko wszystko to są reakcje na chińskie zachowania. Tyle odnośnie tych spraw, które gdzieś się w naszych audycjach pojawiały. Teraz coś nowego, mianowicie to jest temat, który starałem się trochę rozeznać, ale jest niewiele na ten temat. Tak naprawdę wiele źródeł nie znalazłem, jest to ogólne stwierdzenie. Chodzi o to, że od dekady chińskie władze powoli wprowadzają do różnych branż na rynku spółdzielnie. Na przykład w ciągu ostatnich 5 lat przywrócono ich 10 tysięcy, a w całym kraju jest około 30. Zgodnie z zapowiedziami w drodze jest kolejne 50 tysięcy spółdzielni. Przewidywane zatrudnienie na nadchodzący rok to kilkaset tysięcy pracowników. Mimo takiej nazwy spółdzielnia, prowadzący rolnicy nie posiadają ziemi na własność. Tak naprawdę nie pracują u siebie. W latach 90. ilość ich spadła z 1 miliona do 400 tysięcy w Chinach. Jednak władze pomysłu nie odpuściły. Już od połowy lat 90. pracowało nad ich reformą i powrotem. I tak za Jiang Zemina powstało ich ogólne chińskie zrzeszenie. Od roku 2000 zaczęły przynosić zyski. W ostatnich latach już dwucyfrowe. W 2010 roku powstała zrzeszająca je grupa handlowa China Supply and Retail Group. Obecnie importuje ona 20 milionów ton nawozów. W ich skład wchodzi także 1400 sieci supermarketów oraz 90 magazynów składujących ziarna o pojemności magazyny 13 milionów ton. W momencie objęcia przez Xi władzy owa grupa obejmowała ponad połowę rolniczych terenów kraju, a 6 lat później już praktycznie całość terenów rolniczych. W ostatniej dekadzie przychód wzrósł 65-krotnie i jest dwukrotnie większy od giganta paliw na rynku firmy Sinopec. Ze względu na poparcie władz chińskich, zachodni konkurenci często nie są w stanie z nimi konkurować, z owymi spółdzielniami. Spółdzielnie i państwowe wiejskie kantyny współpracują odnośnie zaopatrzenia i cen, powoli monopolizując rynek. I właśnie atakując i supermarkety, i drobne restauracje, właśnie taki drobny biznes. Poza właśnie supermarketami mogą pogorszyć sytuację restauracji i drobnego biznesu. Polegają one w dużej mierze na państwowych subsydiach i niestety są podatne na korupcję. Plusem w tym wszystkim jest to, że proponowane przez nie jedzenie bywa jednak niskiej jakości i nie może konkurować z prywatnymi restauracjami. Tym bardziej, że niejednokrotnie kupują najtańsze składniki najgorszej jakości. Tak więc trudno powiedzieć, jak się przyjmą długofalowo i czy sprawdzą się w przyszłości. I ostatnie zdanie, że po 20 zjeździe wzrosła w Chinach liczba programów pilotażowych zarówno kantyn, jak i ośrodków dla starych i centrów zdrowia. Wszystko prowadzone i sponsorowane przez państwo. Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie.